Znany TikToker odniósł się do procesu pastora Pawła Chojeckiego, który, przypomnijmy, jest sądzony za słowa, które wypowiedział w telewizji, którą założył. Dziś Siłownia dla Ducha, czyli pastor Marcin Knapik, wystąpi w studio Idź Pod Prąd i porozmawiamy o wolności słowa, o tym, czy protestanci w Polsce mają równe prawa z katolikami, a także o tym, co może wydarzyć się w najbliższy poniedziałek, 22 maja, na rozprawie apelacyjnej. W drugiej części programu poruszymy temat nowego objawienia w Parczewie na Drzewie. Czy Matka Boska Parczewska się przyjmie? Zapytaliśmy o to episkopat i w programie zobaczycie, jaką otrzymaliśmy odpowiedź. Czekam na wasz aktywny udział. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa, 17 dzień maja, czyli za 5 dni, 22 maja w poniedziałek, w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie odbędzie się kolejna rozprawa w procesie pastora Pawła Chojeckiego i być może to będzie już ostatnia rozprawa. Przypomnijmy, że jeśli sąd wyda wyrok, nie będzie możliwości odwołania się w Polsce od tej decyzji. I ostatnio zobaczyliśmy w internecie jednego ze znanych TikTokerów Siłownia dla Ducha, który odniósł się do procesu pastora Chojeckiego. Zobaczmy fragment tej wypowiedzi.
Już od kilku lat ciągnie się proces pastora Pawła Chojeckiego, między innymi za znieważanie uczuć religijnych katolików. Paweł Chojecki, no cóż, słynie ze swojego mocnego i ciętego języka, którego nie omieszkał używać podczas omawiania niebiblijnych katolickich dogmatów. Niezwykle ciekawe jest to, że w ogóle polskie sądy się czymś takim zajmują. Jeżeli okazałoby się, że zostanie skazany, to pociągnęłoby to za sobą naprawdę poważne konsekwencje. Wolność słowa byłaby dosyć mocno zagrożona, gdyż nie wolno byłoby krytykować religijnych wierzeń, z którymi się nie zgadzam. Więc najlepiej byłoby się zgadzać. Ale jak się tutaj zgadzać, jeżeli różne religie sobie przeczą? Osobiście uważam, że to wszystko jakaś farsa.
A ja witam serdecznie moich gości w studio. Jest z nami pastor Marcin Knapik.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Z kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, znany w mediach społecznościowych właśnie jako Siłownia dla Ducha. Także bardzo się cieszymy, że miło. Internet nas połączył i spotkaliśmy się w realu. I oczywiście w studio również sprawca tego całego zamieszania, pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji
Idź Pod Prąd. No tu bym przywołał Jezusa, bo to on jest sprawcą i też jakśmy rozmawiali, to on nas połączył, bo Marcin nawrócił się w wieku 19 lat do Jezusa, także tutaj spotkanie to, że tak powiem, procesowe, to się zgadza.
Dzisiaj będziemy mówić o wierze, o procesach, o wolności słowa. Pastorze, ale dlaczego w ogóle zainteresował się pan procesem pastora Chojeckiego?
Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o nasz Kościół, to bardzo cenimy sobie wolność słowa, jakiś rozdział Kościoła od państwa. I jeden z moich przyjaciół, inny pastor, przesłał mi jeden z procesów, gdzie pastor baptystyczny akurat był brany na świadka i tłumaczył się, czy protestanci rzeczywiście tak wierzą, jak pastor Paweł naucza. I wtedy sobie tak pomyślałem, że trochę mi to przypomina jakąś inkwizycję, gdzie ludzie przepytywani są ze swoich wierzeń, ze swoich jakichś tam postaw, praktyk religijnych. No i mówię, że coś niedobrego dzieje się w naszym kraju.
Ale to tak zapytam, bo w tym nagraniu słyszeliśmy o tym ciętym języku pastora Pawła Chojeckiego, o którym pastor wspomniał. I niektórzy, szczególnie w środowiskach protestanckich, mówią tak, no ale pastor Chojecki jest kontrowersyjny, ma cięty język i być może zasłużył sobie w jakiś sposób na ten proces. Co by pastor odpowiedział na taki punkt widzenia?
Miałem okazję rozmawiać, kiedy jechałem do was, miałem okazję rozmawiać tutaj z Marcinem, chłopakiem, bo moim imiennikiem, który powiedział mi taką rzecz, że gdyby nie ten cięty język, to w ogóle by się nie zainteresował, tak? Ja rozumiem, że czasami może konieczne są mocniejsze formy wyrazu, ale ja właściwie się też chciałem tak dopytać, bo może nie jestem w pełni świadom, czy ten proces, przynajmniej jeżeli chodzi o tą część obrażania uczuć religijnych, jest... idzie w tą stronę, że forma wyrazu jest niewłaściwa, czy po prostu za same poglądy, tak? Bo myślę, że te dwie rzeczy też jakby należałoby rozróżnić, a sam jakby no, nie mam może takiej wiedzy, nie rozmawialiśmy wcześniej.
Rzeczywiście, no, ta strona katolicka, prokuratura tak chcą przekazać, że oni niby nie mają niczego przeciwko protestantom, a tylko mój język jest tym niedopuszczalnym przestępstwem, nie? Bo to jest z kodeksu karnego, czyli to nie jest cywilna jakaś tam sprawa, że dwóch ludzi się kłóci i tam sobie jakieś osobiste zniewagi, tylko to jest kodeks karny, to jest przestępstwo karne zagrożone więzieniem, nie? To o co mnie katolicka prokuratura, no przepraszam, państwowa, ale tak tą inkwizycję. Inkwizycję wspomniałeś, to jakoś tak, przepraszam za te skojarzenia. No, prokuratura Ziobry znalazła panią biegłą, która powiedziała mniej więcej takie dwa, znalazła, przesłuchała tylko przeczytała, nie wiem, 200 czy 300, 300 stron maszynopisów z fragmentów krótkich, kilkudziesięciu moich tam kazań, no i znalazła dwa takie kluczowe dla niej fragmenty. Pierwszy, kiedy omawiałem tak zwane objawienia, no będziemy mówić o parczewskich, a to akurat fatimskie, no i powiedziałem, że tam dzieciom ukazała się zjawa. I że według pani z Uniwersytetu Jagiellońskiego, niech się tam wstydzą na tym najstarszym polskim uniwersytecie, według tej pani, pani doktor habilitowanej, ona płatną opinię dla prokuratury wyraziła, że to jest obraza uczuć religijnych, bo ja obraziłem Matkę Boską. Mówiąc, że zjawa się dzieciom objawiła w tym. Chyba to było w Fatimie czy w Lourdes, to już nie pamiętam, nie ma to większego znaczenia. Ona przyznała, że nie słuchała nawet żadnego z moich kazań. Rozumiecie? Czyli nie słuchała żadnego z kazań, czyli nie zna kontekstu, nie zna dynamiki, nie zna adresatów i tak dalej. No ale jest biegła, no to się rozbiegła i tego. A drugi punkt, który jest mocno, że tak powiem, eksploatowany, to jest to, co powiedziałem o sakramentach katolickich, że to jest gnój, że to są jakieś pierdy w znaczeniu rzeczy mało istotne,
możemy
czy nieistotne.
Możemy przypomnieć ten fragment twojego nauczania, który tak nie spodobał się prokuraturze.
Oskarżony pastor Paweł Chojecki od 1986 roku głosi Ewangelię. Najpierw jako katolik w ruchu oazowym, powstałym we współpracy z Billym Brightem, potem jako pastor protestancki. W 2016 roku założona przez niego telewizja Idź Pod Prąd rozpoczyna codzienne nadawanie, docierając do setek Polaków w kraju i za granicą. Inspiracją do rozpoczęcia tego projektu była podróż pastora Pawła Chojeckiego do Stanów Zjednoczonych w 2015 roku, gdzie Bóg poruszył go przykładami amerykańskich chrześcijan i liderów. Urażeni katolicy ścigają go m.in. za te słowa.
On nazywa śmierdzącym, obrzydliwym gnojem. Macie jakiś pomysł? Bo on myślał, że w ten sposób sobie kupi zbawienie. On myślał, że żyjąc religijnie, spotka się z Bogiem Ojcem, że zasłuży na to. Mówi, to jest gnój, takie myślenie, bo to jest pycha. To jest negowanie mojego grzechu, bo karą za mój grzech jest wieczne piekło. Negowanie Słowa Bożego, Bożej Sprawiedliwości i negowanie ofiary Jezusa Chrystusa. Bo jeśli Ty byś przez sakramenty i religię mógł wrócić do Ojca, to po co Chrystus szedł na krzyż Golgoty? Dlatego jest to śmierdzący gnój, obrzydliwość, kiedy myślisz, że przez religię, członkostwo w Kościele czy dobre uczynki zasłużysz sobie na niebo.
Mocne przesłanie.
Tutaj pytanie, czy za takie słowa, między innymi za takie słowa powinno się trafić do więzienia? Również was zachęcam do udziału w dzisiejszym programie, tylko jeszcze...
Tu takie sprostowanie, akurat ten fragment to nie prokuratura wrzuciła, ale tak zwani oskarżyciele posiłkowi spośród tych urażonych katolików. No i na ostatnim procesie pastorzy się musieli tłumaczyć, czy jak apostoł Paweł w liście do Filipian w 3:8 właśnie tak określa każdą religię, każdy sposób zbliżenia się do Boga na podstawie własnej sprawiedliwości, uczynków czy sakramentów. Czy tutaj to słowo gnój, które użył, dokładnie apostoł Paweł mówi odchody, nie? Czyli jeszcze coś gorszego niż gnój nawet, nie? To by trzeba tak... Jeśli bym chciał powiedzieć dosłownie, to trzeba być gówno. Nie? To tak apostoł Paweł
to użył. Dobrze, że się powstrzymałeś. Bo...
Nie, ale ja teraz mówię, że język Biblii jest jeszcze gorszy, znaczy jeszcze bardziej tutaj taki ostry.
Tak dosłownie przekładać.
W sumie apostoł Paweł
ja
też miał procesy, także ale... jest jakaś analogia.
Ale zobaczcie, że już i biegła z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prokuratura państwa polskiego uznaje to za przestępstwo. I dlatego no, tu dziękuję tym pastorom, którzy byli na procesie, bo jedni zeznawali, inni byli pod salą. Teraz właśnie tutaj pomoc z twojej strony. Bardzo dziękuję za to, że to się zaczyna rozchodzić i że protestanci, ludzie, którzy nie podzielają katolickich poglądów i dogmatów, no zaczynają rozumieć, że to nie jest mój proces. To jest proces, który, jak można powiedzieć, rozwinie się po myśli tych katolickich inspiratorów, zamknie usta wszystkim protestantom w Polsce.
I o to też chciałam oczywiście was zapytać, ale też naszych widzów. Chciałam was zapytać o to, jakie jest wasze zdanie, dlaczego warto interesować się procesem pastora Chojeckiego i jaki to może mieć wpływ na życie, na twoje życie. Także w tym temacie czekam na wasze odpowiedzi. Możecie pisać na nasz mail kontakt@ispod.pl albo teraz na czacie na YouTubie i w trakcie tego programu będziemy czytać wasze odpowiedzi i wybierzemy najciekawsze według nas. I tutaj już czeka nagroda, torba Idziemy po wolność, także to jedna będzie z nagród, a także PDF najnowszego magazynu Idź pod prąd. Także już teraz czekam na wasz aktywny udział. Wy współtworzycie nasz program. To jeszcze do pastora pytanie. Co by pan powiedział osobom, szczególnie ze środowisk protestanckich, którzy no, gdzieś tam słyszeli o procesie pastora Pawła Chojeckiego, ale w zasadzie nie uważają tego za istotne, że powinni się w ogóle w to mieszać?
Znaczy ja myślę, że to jest sprawa nas wszystkich, prawda? Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby mimo wszystko wolność słowa w Polsce, a zwłaszcza w tym obszarze religijnym, była, no, była taka swoboda, prawda? Bo bez tego no, możemy przejść w taki kraj wyznaniowy. I ja się nawet tak zastanawiam, że oczywiście państwo powinno bronić obywateli, ale pytanie, czy powinno bronić dogmatów, prawda? Bo to jest, myślę, zasadnicza
różnica. Dlaczego akurat katolickich?
Ja sobie na różne sposoby myślałem o tym temacie i sobie tak myślę, no z jednej strony, jeżeli na przykład protestant nazwałbym mszę bluźnierstwem, prawda, no to oczywiście ktoś może być urażony i tak dalej, ale no też można spojrzeć na drugą stronę, ponieważ dla przynajmniej jakiejś części protestantyzmu msza jest bluźnierstwem, tak? Więc tutaj ktoś może nazwać, że jak ty możesz tutaj bluźnić przeciwko mszy, a ktoś może powiedzieć, a jak ty możesz bluźnić przeciwko temu, co zrobił Jezus na Golgocie, prawda? Praktykując tutaj jakieś tego typu rzeczy. Więc ja myślę, że to jest bardzo... No, bardzo taki temat, w który rząd nie powinien wchodzić, bo myślę, że jak będziemy szli w tą stronę, to obawiam się, że gdyby Jezus, apostołowie, Jan Chrzciciel żyli w naszych czasach, to zapewne czekałby ich podobny los, tak? Ponieważ, nie wiem, kiedy wspominamy niektóre wypowiedzi ewangeliczne, tak jak Jan Chrzciciel właśnie mówił, plemię żmijowe, Jezus mówił o Żydach, że waszym ojcem jest diabeł,
Chyba obraził też ich uczucia
religijne. No, na pewno czuli się obrażeni, prawda, że ojcem waszym jest diabeł, tak? Albo apostoł Paweł też, jak podczas swoich podróży misyjnych powiedział do pewnego człowieka, synu diabelski, prawda? No, ja zdaję sobie sprawę, że no, trzeba mieć jakieś tam wyczucie też. Z jednej strony właśnie Ewangelia zachęca nas do tego, żeby bronić swojej wiary, jak to napisał apostoł Piotr, w łagodności i z szacunkiem. No ale z drugiej strony też widzimy, że były takie momenty, kiedy nawet Jezus, nasz niedościgniony mistrz, używał nieco mocniejszych środków wyrazu, prawda? Żeby gdzieś przebić się może przez jakąś taką obojętność, która panowała również w jego czasach.
A kiedy czytamy Biblię, rzeczywiście no, nie trudno nie zauważyć tego ciętego, ostrego, takiego radykalnego wręcz języka, który właśnie miał dotykać, miał zaboleć, ale jednak jak patrzymy na realia no, dzisiejszego świata i tego, jakim językiem też zazwyczaj posługują się protestanci, no jednak widać różnice i dlatego też chciałam zapytać pastora, jakie były reakcje pana followersów, czy też w środowiskach protestanckich na to, że pastor no, zdecydował się publicznie w jakiś sposób wesprzeć pastora Chojeckiego, który ma proces?
A różne.
Różne.
Różne. Z tego też względu właśnie, że pastor Paweł jest postacią kontrowersyjną, również w kręgach protestanckich, to i wiadomo, że kiedy zająłem jakieś stanowisko, to no to też zrobiła się jakaś taka polaryzacja. Jedni byli za, drudzy przeciw. Ale myślę, że no, to zawsze będzie w jakiś sposób dzielić. I ja nawet abstrahując od postaci pastora Pawła, jakby no tutaj jest właśnie, myślę, jeszcze większa idea, tak? I która w naszym kraju widzę, że jest w pewien sposób zagrożona, bo jak mogę jeszcze jedną taką myśl. Na przykład Księga Apokalipsy, prawda? Jest, Księga Apokalipsy również zawiera w sobie dosyć mocne obrazy. W 17 rozdziale jest obraz prostytutki, wszetecznicy, nierządnicy, prawda? I w takim razie coś kryje, to jest symbol, prawda? To jest symbol, coś kryje się pod tym symbolem. I ja w takim razie się pytam, czy w ogóle nam wolno w takim razie
pytać
się, co się kryje pod tym symbolem, tak? I wiecie, ja naprawdę nie mam problemu, jeżeli jakiś ksiądz powie mi, że pod tym symbolem widzi Marcina Lutra.
Proszę bardzo,
ma
niech
do tego
sobie
prawo.
Tak mówi,
ma do tego. Nawet jeżeli, a to mało razy ktoś mi napisał, że a i ty, że ja jestem antychrystem, prawda? No, że jestem heretykiem, że jestem jakimś zwodzicielem. Często dostaję też takie komentarze, no ale czy coś sobie z tego robię, prawda? No, psy szczekają, karawana jedzie dalej i myślę, że to powinno być, tak? Właśnie w taki sposób. Myślę, że są pewne rzeczy, pewne idee ważniejsze niż to, że ktoś mnie gdzieś tam nie zgodził się z moim dogmatem, czy nawet go skrytykował, tak? No bo to w sumie idzie teraz w tą stronę, że nie wolno krytykować jakichś dogmatów, tak?
I to pytanie, jest już niebezpieczne. Gdzie będzie postawiona ta granica, no tu, w ogóle wypowiadanie się?
Tu jeszcze właśnie takie dwa czynniki trzeba wziąć pod uwagę, czyli wpływ kultury na nasze zachowanie, wpływ kultury na Kościół. I tu rzeczywiście no, istnieje taka tendencja, żeby nazywać zło takimi jakimiś zastępczymi określeniami. Czyli nie jesteś złodziejem, tylko jesteś uczciwy, no ale tak...
Inaczej.
Ale ci... inaczej, albo ci nie wyszło.
Nie wyszło.
No właśnie.
Ale chciałeś dobrze.
Nie, czyli czyli w kulturze jest taka tendencja nie nazywania zła złem, tylko takiego zmiękczania, takiego, żeby właśnie nie było jakiejś polaryzacji i tak dalej. Czyli to też będzie oddziaływało na protestantów, to jest oczywiste. I druga rzecz, że tłumaczenia Biblii, którymi dzisiaj operujemy, one wygładziły troszeczkę język oryginału. Nie? Jeśli nawet czytamy XVI-XVII wieczne tłumaczenia, no to one troszeczkę mocniej wyrażają pewne rzeczywistości. Tak na przykład no, w polskim najbardziej popularnym w Brytyjce tak zwanym popularnym protestanckim tłumaczeniu w tym wersecie mamy zamiast gnój czy odchody śmieci. Nie? To już tak, to jest, oczywiście można tak to oddać, ale jest to w kierunku zmiękczenia. Jeśli tak by było tylko w tym jednym miejscu, a gdzie indziej by było na twardo.
Czy to w Biblii wypada aż takie takie słowa.
No właśnie, i dlatego też protestanci dzisiaj, kiedy ja próbuję troszkę wrócić do źródła, do właśnie takiego języka, który poruszał ludzi w czasach Jezusa, i dzisiaj my musimy znajdować sposoby, tak jak na przykład raperzy próbują rapować Biblię, nie? To jest przecież język slumsów, nie? Tam jakieś ulicy i tak dalej. Są takie tłumaczenia Biblii, takie jołu, jakieś takie, żeby taki człowiek, no, który nie studiował, czy tam nawet w liceum nie był, żeby tak zrozumiał przekaz, nie? Czyli no, nie możemy iść w kierunku właśnie takiego uczciwy inaczej, nie? Tylko złodziej musimy mówić, nie? Tylko, że no to będzie już dzisiaj takie kontrkulturowe, takie część, ojej, ale on to powiedział i tak dalej, no. Trzeba płacić cenę za pewne, można powiedzieć, reformy.
Także chciałam jeszcze króciutko przejść do naszych widzów, bo oni cały czas piszą też odpowiedzi na to pytanie, dlaczego
no to cieszymy
w ogóle
się, że tak,
warto
że tak
zajmować
powiem,
się
daliśmy
tym
wam
procesem.
Dzisiaj.
Krzysztof Cymbor, jak pastor nie będzie mógł mówić o tym, o czym myśli, to co dopiero ja, mały żuczek nieznany, znaczy się mieć gębę wsadzoną w kubeł i nie bulgotać. Dziękujemy za ten głos. Irena Gołuchowska. Przy okazji procesu pastora i reakcji na niego oddzieli się ziarno od plew. Prawda wypłynie na wierzch, a każdy będzie musiał się określić. Poza tym może wielu przynajmniej trochę się zastanowi. Rzeczywiście, no ja ostatnio brałam udział w akcji akurat takiej informującej o procesie pastora Chojeckiego tutaj w centrum w Lublinie na Placu Litewskim i wiele osób nie słyszało o tym procesie, ale kiedy usłyszało, no to było przejęte, chciało się w jakiś sposób wesprzeć i rzeczywiście rozumiało tą kwestię, że to nie tylko chodzi o proces pastora, w sensie jednego człowieka i ta sprawa nas nie obchodzi, ale tu chodzi o nas wszystkich i o to, czy będziemy mogli mówić to, o czym myślimy. Czy pastor chce coś dodać?
A czy się dokończy?
Tak. Chciałam też przejść do tego, do...
Ja tylko podziękuję tym wszystkim wielu anonimowym, niekiedy podpisujących się nikami ludziom, którzy wyrażają to wsparcie. To jest naprawdę coś bardzo ważnego. I druga taka obserwacja, ten nasz temat, który no objawił się, powiem, wczoraj czy przedwczoraj, nie pamiętam dokładnie, to zobaczcie, jakie tam są komentarze. Zobaczcie, jakie tam są komentarze. Nie moje, ja nie komentowałem tego jeszcze. To pokazuje, że Polacy się budzą z jakiegoś letargu, że jest taki temat tabu, że kościoła nie można, katolickiego nie można krytykować, zabobonów katolickich, dogmatów, głupot, które nauczają księża, biskupi czy papieże, czy sobory, nie można krytykować, tylko trzeba taką z nabożną czcią, jak do Boga, jak do Słowa Bożego podchodzić. Ten czas się w Polsce skończył. Chwała Bogu.
Rzeczywiście, twój proces trwa kilka lat i widać, jak w tym czasie zmienia się mentalność i Polaków i ich nastawienie w ogóle też do Kościoła katolickiego. Chciałam teraz pokazać wsparcie od Bogusia. Z naszej redakcji znacie Bombowy Boguś. Dlaczego warto przyjść 22 maja na rozprawę pastora Pawła Chojeckiego?
Witam Państwa. 22 maja w samo południe odbędzie się kolejna rozprawa w procesie Pawła Chojeckiego o wolność słowa. Koniecznie chcę tam być, dlatego że chcę w miarę możliwości jak najbardziej wesprzeć Pawła swojej, jeśli mogę cokolwiek zrobić, to tylko swoją obecnością. Zachęcam Państwa również do przybycia, dlatego że i Paweł, i cała jego rodzina potrzebuje tego wsparcia, także bądźmy tam wszyscy. Dziękuję.
Też możesz być następny, widać też coraz większą świadomość Polaków, bo oczywiście mówimy o procesie pastora Hojeckiego, ale to nie jest jedyny, nie jest jedyny taki proces, między innymi z tego paragrafu 196 kodeksu karnego, który mówi o odpowiedzialności karnej za tak zwaną obrazę uczuć religijnych. My jutro o 18 w specjalnym live'ie będziemy mówić o podobnych procesach do twojego i zastanawiać się nad tym, co może wydarzyć się 22 maja. I o to też chciałam zapytać pastora. Co według pastora może wydarzyć się na tej kolejnej rozprawie? Jaki może być tego wszystkiego finał?
Objawienia tutaj nie miałem, więc tak? powiedzieć nie mogę. Scenariusze mogą być bardzo różne.
Z Parczewa nikt nie dzwoni. Nie.
Jeszcze nie.
Wiadomo, jak będzie na procesie.
Nie, to trzeba pojechać do Parczewa.
Może tak. Aczkolwiek no, widać też w Polsce pewne no, dla mnie niebezpieczne tendencje, które jeszcze bardziej jakby zagrażają tej swobodzie wyznawania swojej wiary. To w tamtym roku tak pojawił się ten projekt Solidarnej Polski odnośnie tego, żeby zaostrzyć jeszcze przepisy, jeżeli chodzi o obrazy uczuć religijnych, i tam właśnie jest ta wzmianka o lżeniu i wyszydzaniu Kościoła, jego dogmatów i obrzędów. No właśnie, moje pytanie, no właśnie, w którą stronę zmierzamy, tak? Ja mam nadzieję, że mimo wszystko nie będziemy szli w stronę państwa wyznaniowego, żeby państwo po prostu stawało w obronie dogmatów. Natomiast na dzisiaj mimo wszystko wierzę, że w Polsce nie jest jeszcze aż tak źle i że ostatecznie ten proces też pokaże, że ta wolność słowa w tym obszarze religii funkcjonuje, tak, jest może być praktykowana. Aczkolwiek jeżeli tutaj są jakieś przewidywania przyszłości, to może jeszcze tak wspomnę tylko to, że osobiście rozumiem właśnie proroctwa apokalipsy, że właśnie idą w tą stronę, że mimo wszystko, mimo naszych dobrych chęci, to będzie szło w tą stronę, że ta swoboda wyznawania swojej wiary będzie ograniczana. I to też jest, myślę, że dla wszystkich rządzących też jakieś ostrzeżenie, ponieważ ten przeze mnie wspomniany 17 rozdział Księgi Apokalipsy pokazuje właśnie tą prostytutkę, która jedzie na zwierzęciu. Jeżeli tylko tak mogę krótko...
Dawaj, no!
Myślę, że tutaj nasi widzowie się zainteresowali. I przy okazji jest to też taka zachęta, żeby w ogóle wziąć do ręki Biblię i samemu sprawdzić, jak to będzie.
Wielu ludzi...
Mów śmiało, najwyżej ja będę cię bronił w następnym procesie.
Lecimy na żywo.
Wielu ludzi ucieka od apokalipsy, natomiast jest szczególne też błogosławieństwo na początku tej księgi dla tych wszystkich, którzy sięgają po tą księgę. W każdym razie...
Zacząłeś o tym zwierzęciu, nie? Bo
tak. Ja powiem tylko tak, że bardzo wstępnie, tak, że generalnie kobieta w biblijnych proroctwach symbolizuje Kościół. Jeżeli jest prostytutką, no to oczywiście symbolizuje Kościół odstępczy. Niech ktoś się tam, każdy domyśla, kto to może być. Zwierzęta w biblijnych proroctwach natomiast symbolizują królestwa, siły polityczne.
Władzę państwową.
Tak, właśnie, więc można zobaczyć, że Kościół ujeżdża władzy państwową, tak? I myślę, że to wszystkim politykom też powinno dać...
Kościół ma władzę, tak?
Tak, że Kościół manipuluje tak władzą, żeby władza wykonywała jego agendę. Jakby to jest pewien obraz...
Nie, ale to w Polsce nie ma żadnego znaczenia i w ogóle nie ma miejsca. Wszelkie skojarzenia są zupełnie przypadkowe. Pani prokurator Urban, to my już od razu meldujemy posłusznie, że absolutnie to tylko science fiction z polską rzeczywistością.
Nikt nie ma skojarzeń.
To tylko apokalipsa.
To tylko apokalipsa.
Proszę pytać apostoła Jana.
To ja przy okazji przypomnę o naszej sondzie, która trwa na YouTubie. Czekamy na wasze głosy. Czy protestanci w Polsce mają równe prawa z katolikami? Tak? Nie? Nie wiem. Czekamy na wasze głosy i też chciałam was zapytać, czy rzeczywiście tak jest, że protestanci mają równe prawa z katolikami?
No to myślę, że właśnie tam wcześniej rozmawialiśmy z pastorem Pawłem, że chyba zależy od Kościoła też. Generalnie tak rozumiem, że nasze państwo stara się traktować wszystkich tak samo, ale zapewne różnie to wychodzi. No a poza tym też oczywiście większość, która jest w Polsce, jakby może ma większe wpływy na to, co się dzieje właśnie również w świecie politycznym, w tych ustawach, które gdzieś odnośnie samego Kościoła czy kościołów właśnie są przyznawane właśnie te prawa poszczególnym kościołom. Jeżeli chodzi o... Ja właśnie nawet tak tu wcześniej rozmawialiśmy, że Kościół Adwentystów akurat też ma takie prawo, żeby
śluby udzielać, prawda? To się tak nazywa.
Oczywiście protestanci też mają na przykład możliwość, żeby mieć, jeżeli ich dzieci chodzą do szkoły, żeby mieć religię w danym wyznaniu. Więc na pewno jest szereg równości. No, ale pewnie też jest dużo nierówności.
Na przykład?
No, myślę, że taki przykład, który... jest często gdzieś przytaczany. Ile pieniędzy z budżetu na przykład idzie w stronę Radia Maryja, prawda, Telewizji Trwam, do księdza Tadeusza. No, myślę, że beneficjenci mimo wszystko są w dużej mierze jakby z jednej strony tylko, nie?
Tak, i tu mówię, nasza linia jest taka, nie dawać nikomu. Rozdział Kościoła od państwa, nie? Niech pieniądze budżetowe idą na cele wszystkich Polaków, co do których się zgadzamy, czyli tam obronność, czyli sprawiedliwość w państwie, może jeszcze tam kilka, można bardziej uwspółcześnić tę paletę celów, ale nie na utrzymanie jakichś katolickich telewizji, rozgłośni i tak dalej. Nie? Tu wspomniałaś o tych ślubach, no to tylko 10, chyba 170 czy 80 kościołów zarejestrowanych, no tylko 10 ma takie prawo udzielania ślubów w własnym obrządku bez konieczności chodzenia do Urzędu Stanu Cywilnego. Nie? My, jak wiecie, korzystaliśmy z pomocy Kościoła Chrześcijan Baptystów, którzy też, podobnie jak wasz Kościół, mają takie prawo, i pastor Skrzypkowski z Chełma, no tu akurat...
Który też zeznawał.
Ślub twojej siostry, no i musiał być pastor Skrzypkowski.
Tak,
nie? Pastor oczywiście
Skrzypkowski
bardzo się cieszymy z tego. Bardzo.
Zeznawał na procesie pastora Chojeckiego.
Bardzo był mile widzianym gościem i fajnie ta cała uroczystość przebiegała, ale pokazuje no, rażący przykład dyskryminacji, szczególnie, że my trzykrotnie występowaliśmy do premiera, do Urzędu Rady Ministrów z taką prośbą, że no, mamy konstytucyjne prawo mieć zagwarantowaną ustawę, która nam da taki właśnie, jak inne kościoły, niektóre inne kościoły mają możliwość, i premier pisowski powiedział nie, bo nie. Nie, bo nie.
Ale to taka oficjalna odpowiedź?
Tak na bezczela. Nie damy wam już. No, także to jest, wiecie, taki no, wręcz rażący przykład. No, w tym najnowszym miesięczniku Idź Pod Prąd, o którym mówisz, że to już poszedł do druku, także już,
tak, już
PDF
widzicie,
możemy wam dzisiaj wysłać w nagrodę.
Tak, widzicie okładkę i zdaje się już od poniedziałku, a być może wcześniej będzie w kioskach. Idziemy po wolność.
I tam właśnie w artykule wstępnym mówię o przejawach dyskryminacji protestantów w Polsce. Nie? Także żeby dzisiaj już tego tematu, bo wielokrotnieśmy o nim mówili, to no, możecie sobie tam zobaczyć. Mamy też raport specjalny, kiedy pokazaliśmy zaniedbania prokuratury. Dzisiaj można by dołożyć do tego, że wiecie, ktoś tam coś krzyknie, czy wyjdzie z jakimś transparentem i już ma paragrafy, a na kościół protestancki można wylać fekalia, można zniszczyć, że tak powiem, bramę, ogrodzenie, można różne takie rzeczy, wybić okno. I kościół, i sąd, nawet sąd apelacyjny, wyobraź sobie, mówi, że to można, to jest wolność. Bicia protestantów, no to jest Polska.
A mamy też wasze głosy o tym, co wydarzy się według was 22 maja. Irena Gołuchowska: myślę jednak, że nie zdecydują się na skazanie pastora. Najwyżej pogrożą palcem i powiedzą, żeby na przyszłość się mitygował. Co to ma znaczyć? A także Piotr Loska: mnie cały czas rozwala proste pytanie. Czy można obrazić uczucia? Chciałbym zobaczyć uczucie, żeby wiedzieć, co obrazić można według polskiego prawa. Człowieka można obrazić, ale Polacy tego nie rozróżniają. Właśnie, czy ktoś widział uczucie, żeby można się zwrócić do uczucia?
To właśnie myślę, że mój proces, za którym stoi Ziobro i jakaś tam część tej pisowskiej elity, bardziej, tak jak powiedziałeś, z tą partią, ona się teraz jakoś przepotwarzyła, nie wiem, jaka teraz jest niepodległa Polska, czekaj, suwerenna.
Suwerenna Polska.
Jakaś, no tam...
SP.
W każdym razie myślę, że mój proces i tu zasługa moich obrońców, przede wszystkim od pierwszego dnia tego postępowania w prokuraturze mecenas Turczyn był ze mną. Też zresztą protestant, chrześcijanin, nie? Także rozumiał te sprawy i jeździ 700 kilometrów na każdą rozprawę, także przesłuchania w prokuraturze i tak dalej. Także to jest ogromny wysiłek, koszt i męczenie ludzi. Także... Tutaj myśmy jasno zaprezentowali linię obrony, która zresztą w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest pokazywana, że jeśli przyszedłeś sam na nabożeństwo protestanckie i tam usłyszałeś, że tam Kościół katolicki przykładowo to wielka prostytutka, bo tam adres jest też podany, takie miasto na siedmiu wzgórzach, nie? A to tam jakby ktoś nie tego, no to jest wina tego, co przyszedł, a nie twoja, że to mówiłeś, rozumiesz, nie? Że on sam się prosił, no to, że tak powiem, usłyszał, nie? Jakbyś ty przyszedł do niego do domu, nie dawał mu żyć i tam go nękał jakoś, no to toż tam by mógł się czuć nękany, obrażany czy jak. Ale on przyszedł na kanał protestancki, słucha protestanckiego nabożeństwa, no to on sam jest sobie winien, że tego słucha, nie? Także to jest jedna rzecz, a po drugie, że to jest język Biblii i absolutnie nie można zakazywać mówienia prawd, które od 500 lat właśnie głoszą wszyscy protestanci, nie? Mniej więcej jednomyślnie. Widzicie, no nasze kościoły naprawdę poważnie się różnią, tak, nie? I to myśmy o tym też trochę sobie dyskutowali, ale zobaczcie, w tych sprawach, no to możemy się zamienić miejscami i każdy z nas to samo powie, nie? Także dlatego Ziobro, no bo już tu ta prokuratura nie bardzo wyrabia, już buksuje kołami, zresztą zobaczcie, na tym procesie apelacyjnym ta pani prokurator nie ma nic do powiedzenia już, nie? Ona się tylko uśmiecha, no my się też do niej uśmiechamy, pozdrawiamy panią prokurator.
A my rejestrujemy każdą rozprawę i to idzie w Polskę.
Tak, także dlatego chcą zmienić paragrafy, żeby już naśmiewanie się z dogmatów już było karane. Nie obraza uczuć, no bo to ludzie przychodzą, oj, obraził, no, moje uczucia, poczułem się obrażony, już proces, pajda i tak dalej. Tylko teraz, no, pewne obiektywne stwierdzenie, jeśli będziesz się z katolickich dogmatów, na przykład przeistoczenia transubstancacji naśmiewał na kazaniu, że to bójda na resorach, albo z kultu maryjnego, no zaraz do Parczewa przejdziemy, no to jest już paragraf. Ty jesteś przestępcą.
Tylko słuchaj, tylko ja mam wtedy pytanie, czy ja mogę wtedy zgłosić każdą mszę, że to ona obraża moje uczucia religijne.
To spróbuj, to zobaczysz, czy możesz.
No, ale właśnie, tak, tylko wiecie co, no bo podałeś tutaj taki przykład, że właśnie ktoś przyszedł, nie? I no, jeżeli chodzi o tą sferę internetową, tą przestrzeń wirtualną, to ja chciałbym tylko przypomnieć każdemu, że na TikToku, gdzie ja działam, wystarczy przesunąć jednym palcem i znikam. Na YouTubie wystarczy...
Do prokuratury to jeszcze nie dotarło.
Tak,
miejmy nadzieję, że dotrze do sądu.
Jeżeli ktoś słyszy i z czymś się nie zgadza i nie chce tego słyszeć, to może tam wklepać, że to mnie w ogóle nie interesuje, prawda, żeby to później gdzieś mu tam przez przypadek nie wyskoczyło. I sprawa zamknięta.
To jest warte podkreślenia, że tutaj nie było takiego przypadku, że pastor gdzieś wkroczył na mszę i zaczął zakłócać przebieg jakiegoś wydarzenia. Tylko po prostu mówi to w swojej prywatnej telewizji, którą ogląda każdy, kto chce. I może w każdym momencie też wyłączyć, nie musi oglądać do końca.
Właśnie to też jest wolność słuchacza, prawda?
Także wiecie, z punktu widzenia procesowego sprawa jest oczywista i nie ma tu nad czym gadać. Ale zobaczcie, 4 lata to trwa.
Jeszcze ciebie nie pytałam, jakie są twoje myśli przed tą kolejną rozprawą? Jakie masz spodziewania?
Wiesz, no ja jestem z natury, myślę, że każdy człowiek ma takie oczekiwanie sprawiedliwości. Gdybym nie miał doświadczenia z polskimi sądami, z polską prokuraturą, prokuraturą, no to ja już dawno, ja po pierwszym procesie wiem, że to jest oczywista niewinność. To gdzie to w ogóle? To jeszcze powinni pogonić, to już tam nie będę podpowiadał, nie? Że to jest nękanie.
Z tą postawą, że no, oczekujesz że to, sprawiedliwości.
To jest oczywiste, że ja jestem niewinny, a kto inny jest winny w
ale
tej sprawie?
Ale nadal oczekujesz tej sprawiedliwości od
ja dalej
sądu.
Oczekuję sprawiedliwości. Dla mnie to jest, to co zrobiono, to jest hańba. To jest hańba, bo uczciwego człowieka postawili na ławie przestępców. Ława oskarżonych. Ja jestem jako kryminalista traktowany. To jest przestępstwo państwa polskiego. Zresztą w Biblii też. Uczciwego człowieka nawet wychłostać, to już jest największa zbrodnia.
Przypomnę, najbliższy poniedziałek, 22 maja, 12:30, sąd apelacyjny w Lublinie, odbędzie się rozprawa. Zobaczymy, czy będziemy mogli transmitować to na żywo, ale z pewnością będzie wtedy program w naszej telewizji, będziemy was informować, ale i przed sądem będziemy mieć taki protestancki happening, będziemy wspólnie się modlić, śpiewać, także zachęcamy was, żebyście przyjechali wesprzeć pastora Chojeckiego, ale też wstawić się po prostu za wolnością słowa w Polsce. Zapraszamy w najbliższy poniedziałek.
A teraz... Tu jeszcze taka uwaga drobna. Zobaczcie, jaka zmowa panuje w Polsce. Mówiłeś o tych dyskryminacji. No, był na przykład podobny proces pana Żulczyka. Wszystkie media o tym informowały. Tak czy siak. Zobaczcie. Proces pastora protestanckiego. O wiele jeszcze bardziej skandaliczny. Pierwszy w historii Polski, że protestanci w Polsce w sądzie mają się tłumaczyć z tego, w co wierzyli. To tego nie było nawet w czasach kontrreformacji. Nawet w czasach kontrreformacji tego nie było, co dzisiaj się dopuszcza lubelska prokuratura i sądy. I zobaczcie, w mediach cisza. W mediach cisza. Telewizja publiczna, która ma misję reprezentowania protestantów również, bo ma wpisane, że mniejszości, wartości chrześcijańskie, ani be, ani me.
No, nie wpisujesz się w ich politykę.
Ale...
to jestem z tego dumny akurat.
Ale są też media społecznościowe i tutaj nasza dzisiejsza rozmowa też jest owocem właśnie tego, że no, obchodzimy ten system również medialny. Zachęcamy was też, żebyście nagrywali podobne rolki, tak jak przed chwilą widzieliście. Dlaczego warto interesować się procesem pastora Chojeckiego? Cały czas czekam na wasze odpowiedzi w dzisiejszym pytaniu konkursowym. A teraz pokażmy, co mówi ulica na ten temat sonda z Trójmiasta. I wracamy za kilka minut.
O tym, co pan myśli?
Nie.
Nie, bać się nie boję.
Tak. Uważam, że nie, że czemu bym miała bać się wypowiadać, jak jestem wolnym człowiekiem i mam wolne prawo wyboru.
Możemy powiedzieć to, co myślimy i raczej nic nie powinno nam się stać za to.
Tak.
Nie, to jest... normalna, moim zdaniem, cecha ludzka. Powinniśmy to robić, powinniśmy wyznawać swoje uczucia oraz pokazywać to, co naprawdę czujemy. Nie bać się tego, iść przed siebie, to jest najważniejsze.
Nie boimy się mówić to, co myślimy.
Nie boimy się i po prostu jesteśmy otwarci.
Nie boję się.
Nie boję się.
A czy pani zdaniem w Polsce w mediach nie wolno o czymś mówić?
No myślę, że tak. Myślę, że nie wolno o wielu rzeczach mówić.
Programy te 500+, czy to wsparcie dla seniorów, czy coś takiego, to w ogóle było bezsensowne, niepotrzebne, nie nadane. Ale nie wolno nam o tym mówić, bo tak czy siak wszyscy z tego korzystają, bo wszystkim się to należy, bo i tak oni nam to zabiorą w podatkach. Więc spójnej logiki w tym nie ma, ale niestety tak to wygląda w naszym kraju.
Nie wolno. Raczej nie wolno o niektórych rzeczach powiedzieć. Publicznie, głośno.
O tym, co jest dla ludzi niewygodne. O tym, co się dzieje za ścianą, kiedy nikt nie widzi. To są takie tematy, o których się nie mówi publicznie. Na przykład.
Na pewno są takie.
Na pewno jest dużo takich tematów, za które ludzie są oceniani, oskarżani, zgłaszani na policję.
Przede wszystkim raz, że mogą otrzymać różne kary. Dwa, że tak naprawdę całe środowisko pewną presję wywiera na tym, żeby ważyć swoje słowa.
Moim zdaniem tematy tabu zawsze są, ale jestem też osobą, która uważa, że trzeba je przełamywać jak najbardziej. Więc co mogę powiedzieć na ten temat? Jestem za tym, żeby nic sobie nie kryć, mówić i przełamywać bariery.
A czy znasz kogoś, kto został skazany za publiczne wypowiadanie swoich poglądów w Polsce?
Osobiście nie interesuję się popkulturą, ale ogólnie to myślę, że mogły być takie osoby, które zostały pokrzywdzone przez polski wymiar sprawiedliwości.
Sprawa na przykład Bonusa RPK, który poszedł siedzieć za to, co śpiewał w swoich piosenkach. Jakby to nie jest wolność słowa w tym momencie.
Może słyszał pan o przypadku Pawła Chojeckiego, pastora protestanckiego?
Coś mi się obiło już jakiś czas temu, chyba nawet czytałem na jednym z portali. W naszym kraju wolność również wyznania wiary, więc w zasadzie nie powinno być karania za jakiekolwiek słowa. Jeżeli ktoś, nie wiem, nie chce czegoś słuchać, to po prostu wyłącza, nie słucha i tyle. Tak moim zdaniem to powinno działać i funkcjonować.
Jeśli to było na protestańskim właśnie kazaniu, no to chyba no nie powinno to mieć miejsca.
Swobody wypowiedzi w Polsce no nie ma żaden człowiek. Jedynie co potrafią na platformach społecznościowych, no ale prawda jest taka, że prędzej czy później i tak państwo znajdzie, państwo rządzące nami znajdą po prostu możliwość obejścia tego.
Dziękujemy za te wypowiedzi. Rzeczywiście dobrze posłuchać tego, co ludzie po prostu myślą. Często w tym jest wiele zdrowego rozsądku. Też czekamy na nagrania z innych miast od naszych klubowiczów. A ja przypomnę, że jest z nami dzisiaj gość specjalny, pastor Marcin Knapik, znany w mediach społecznościowych jako Siłownia dla Ducha. Do tej siłowni jeszcze pod koniec programu przejdziemy, ale jeśli macie pytania do pastora, piszcie teraz na czacie. Dzisiaj wyjątkowa okazja zadać na żywo. Wiem, że jeszcze pastor ma pytanie do pastora Chojeckiego, także prosimy.
Tak, właśnie jedno takie pytanie. Pytanie odnośnie całej tej sprawy i tak dalej, a może nawet dwa. Powiedz, czy to taki styl głoszenia, on raczej wynika z twojej osobowości, czy mimo wszystko jest to jakieś zamierzone, żeby właśnie przebudzić polską tą publikę?
No, ja nawróciłem się w takim czasie, kiedy te wpływy hipisowskie docierały do Polski, lata 80. To jest też czas Solidarności, czyli mocna świadomość, że coś od nas zależy. Myśmy wtedy jako Polacy poczuli wolność, nie? Mhm. Tylko na chwilę, tak można powiedzieć, zamachano nam tą wolnością i zaraz stan wojenny, nie? Także to takie łamanie pewnych stereotypów, wychodzenie poza szablon w kierunku zwykłych ludzi. Ja na przykład no do dzisiaj nigdy nie głosiłem kazania w garniturze. Mhm. Tylko zawsze, kiedyś to tam w dżinsach, no teraz tam troszeczkę tam jakoś no gładką, widzę, że... a nie, no program to co innego, ale to też od niedawna, kiedyś wręcz mówiliśmy, że tu właśnie, żeby taki ukłon do zwykłego człowieka, żeby wyjść i jego językiem powiedzieć, nie mówić tylko takich tych farmazonów, których w mediach publicznych się słyszy, takiego języka, którego nikt nie rozumie za bardzo, nie, jakieś nazwy skomplikowane, tytuły, nikt nie wie, o co chodzi, tylko żeby tak, jak wiesz, chłop krowie na miedzy, tak powiedzieć prostym językiem. I ludzie nas za to pokochali. Nie? Ludzie nas za to pokochali. Także to jest taki styl mój od, że tak powiem, młodości, nie? Żeby mówić do ludzi prostym językiem, takim, jakim oni się na co dzień posługują i żeby skomplikowane zjawiska maksymalnie upraszczać, żeby każdy odbiorca zrozumiał dobre, złe, tak rób, tak nie rób i tak dalej, nie? To jest jeden obszar. Drugi, że naszym pierwszym targetem to byli polscy narodowcy. Aha. Myślący narodowcy. Okay. Nie? Z Marianem Kowalskim występowaliśmy. Mniej więcej ten proces dotyczy tego okresu. No, Marian Kowalski dużo gorszym językiem, zresztą ludzie na tych forach w różnych tego, no dużo gorszym językiem mówią. Nie? Mhm. Dlatego język zbyt wydelikacony jest odrzucany przez to środowisko, nie? Że jak ktoś tak mówi przez bibułkę, słomkę i tak dalej, to oni go nie chcą słuchać. Nie? Także musiałem troszeczkę jeszcze dostosować język, żeby on był bardziej dosadny, żeby przykuł uwagę tego rodzaju odbiorcy.
No właśnie też tak rozumiem, że są różne grupy społeczne i też do każdej przemawia co innego. Ale jeszcze się zastanawiałem, czy jeżeli tak by się zdarzyło, że jednak trafisz za kraty, czy to sprawi, że zmienisz styl głoszenia?
No nie, wtedy będę mówił już slangiem więziennym, jeszcze gorzej.
Ale to ja w takim razie chciałam jeszcze dopytać, czy jednak patrząc przez ten pryzmat procesu, to tak jak mówisz, te wypowiedzi, za które jesteś sądzony, to sprzed kilku lat. Czy byś je powtórzył w tym kontekście?
No właśnie.
Pewne rzeczy sam wycofałem, niezależnie od sądu. Na przykład to, co powiedziałem o prezydencie Dudzie, nie? To w ogóle jest poza kontekstem tak, tych jest. Religijnych rzeczy. Nie? On wtedy mówił durnoty na temat relacji z Rosją, że to Rosja nam nie zagraża, że Putin to taki sąsiad, ale taki trochę problematyczny, ale dobry, nie? I tak dalej. Co za bzdury! Rosja jest naszym odwiecznym wrogiem i ma plan zniszczyć Polskę. No to jest ich cel odwieczny i to zrobią. No tak mówiłem. No za to jestem mniej więcej sądzony, nie? Także w kontekście tamtej wiedzy, to oczywiście to, co powiedziałem, było prawdą. Ale potem prezydent Duda się zmienił, nie? I już nie lata tam do Chińczyków tak namiętnie jak kiedyś i występuje przeciwko Putinowi, ryzykuje swoim życiem, będąc w Kijowie. No to ja w takim programie świątecznym, wigilijnym, kiedy właśnie w naszej kulturze jest taki zwyczaj jakiegoś tam pogodzenia się i tak dalej, przeprosiłem prezydenta Dudę, mówiąc, że dzisiaj nie uważam, że jest tchórzem, że jest zdrajcą, że bardzo dobrze dzisiaj służy Polsce i przepraszam go za być może ból, który, nie wiem, czy on tego słuchał, czy nie, ale no, powiedziałem dzisiaj i zresztą na programach tych publicystycznych często mówię, że bardzo doceniam to, co dzisiaj zrobił i robi dla Ukrainy. Także jeśli widzę, że coś gdzieś przesadziłem, czy się pomyliłem w ocenie i tak dalej, to jestem gotowy publicznie za to przeprosić, przyznać się i to też robię. I to nie tylko w stosunku do prezydenta Dudy, ale do innych osób.
Ale tutaj też ukłon w stronę, tak jak dzisiaj gościmy pastora Marcina, Siłownia dla Ducha, ale też ukłon w stronę innych środowisk czy profili na mediach społecznościowych, że jesteśmy też otwarci na debatę, bo myślę, że to jest ważny temat i ważne, żeby o tym mówiło się nie tylko w telewizji Idź Pod Prąd, ale również w innych mediach. Teraz...
Ale jeszcze w sprawach tych dotyczących głoszenia Ewangelii, nie? Na przykład Filipian 3:9, to będę mówił jeszcze gorzej. Tylko to nie oznacza, że będę się podkładał hejterom, nie? Ale będę jeszcze bardziej skuteczny. Rozumiesz?
Czyli zmotywowali cię.
Zmotywowali mnie do jeszcze większego wysiłku.
No właśnie. No.
Także teraz już będziemy przechodzić do drugiego tematu w programie Idź Pod Prąd na żywo. Internety huczą o objawieniu na drzewie w Parczewie. Zobaczmy, co wydarzyło się w Parczewie i jak zareagowali mieszkańcy.
Pana lepiej widać jak u nas?
Zero.
Widzimy, niektórzy aż klęknęli przed tym drzewem na ulicy Spółdzielczej 8 w Parczewie. Tam niektórzy doszukują się, że ta postać na drzewie przypomina Matkę Boską. Niektórzy twierdzą, że Jezusa Chrystusa i część stwierdziła, że jest to objawienie. My dzisiaj spróbowaliśmy zapytać o komentarz do sprawy episkopat, ale episkopat odniósł nas do Kurii Lubelskiej, a Kuria Lubelska odmówiła rozmowy z telewizją Idź Pod Prąd, a dokładnie wicekanclerz ksiądz Adam Jaszcz. No niektórzy się śmieją, niektórzy są po prostu przerażeni polską religijnością, a jak wy na to zareagowaliście?
No jest, znaczy nie jest to odosobniony przypadek, prawda, bo takie rzeczy od czasu do czasu gdzieś tam się dzieją, niektóre dosyć szybko później zanikają, na pewno zanikają, kiedy drzewo jest ścięte. Natomiast...
Teraz chyba będzie chronione to drzewo.
Może będzie pod jakąś szczegół. Chociaż właśnie zastanawiam się, jak długo to potrwa i jakie Kościół rzymskokatolicki tutaj zajmie stanowisko. Natomiast no, też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że każdy ma do tego prawo. Dzisiaj są nawet neopatrzeni poganie, którzy wracają do takich pierwotnych słowiańskich wierzeń. Ja spotkałem szereg takich osób, które czczą las, prawda, idą do lasu, mają tam swoje jakieś...
Przytulają się też do drzew. Znamy
miejsca
to.
Miejsca mocy są też specjalne.
Tak, prawda, tak. Więc każdy ma do tego prawo, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że według Biblii jest to takie praktyki, prawda, czynienie sobie z jakiejś rzeźby, tym bardziej z drzewa, z jakiegoś kamienia. Biblia określa kult, takie kulty jako bałwochwalstwo, tak? Więc tak prosto i na temat.
Pastor Paweł Chojecki.
Tego jest trochę, coraz mniej w Polsce, nie? To byłem w ogóle zdziwiony, że jeszcze coś takiego...
To akurat nasze województwo lubelskie.
No niestety, różne dziwne rzeczy i procesy takie, jak za czasów inkwizycji i teraz objawienia parczewskie. Myślałem, że po serialu Matka Boska Kiepska, nie? Po serialu Świat według Kiepskich, gdzie odcinek był taki, jak tam się zacier Boczkowi wylał.
Zaraz przypomnijmy, bo tutaj jeden z naszych widzów
się objawiło na dole, nie? I tam sprzedawali już wodę święconą, no kiepski biznes zrobił. To już nikt takich odjazdów w Polsce mieć nie będzie. Zawiodłem się.
To zobaczmy komentarz Fertka Kiepskiego do takich... Widzimy, że i Ferdek Kiepski no, naraził się i też obraża uczucia religijne, to trzeba to...
Możesz daj spokój, no to jest próba edukacji ludzi. No.
Aczkolwiek był tu poruszony ważny problem, który tak rozumiem, że obecnie jest też w Parczewie, ponieważ trudno dokładnie zidentyfikować, co przedstawia...
I zdania są podzielone.
Prawda? Czy to Matka Boska, czy to Jezus, czy może jeszcze jakiś inny święty, prawda? Więc...
No ja patrzyłam na komentarze akurat pod artykułem o Parczewie na Wirtualnej Polsce i rzeczywiście no ludzie byli przerażeni tym zabobonem, także padały również fragmenty z Biblii, że to jest bałwochwalstwo, ale też czytając te komentarze zobaczyłam, że jest też no, bardzo duży dystans wobec takich rzeczy, wobec tych objawień, a ja teraz chciałam przywitać Leszka Strzałkowskiego, który do nas dołączył i opowie o tym, jak internet, jak memy odpowiedziały na te objawienia na drzewie. Witamy cię, Leszku.
Witajcie. No... Marcinie, trochę muszę cię rozczarować. Jeden internauta doszukał się jeszcze innej postaci, dokładnie postać fikcyjna Lorda Voldemorta z filmu Harry Potter. Więc, ale jeszcze internety nie rozgrzały się w kontekście memów w tym temacie, za to w innym to już byli internauci bardzo twórczy i tutaj twórca profilu Make Life Harder na billboard taki przed... siedzibą Narodowego Banku Polskiego, gdzie są wymienione główne przyczyny inflacji, agresja rosyjska w Ukrainie, pandemia i jej skutki. No i tutaj komentarz taki, obciążenie NBP i rządu winą za wysoką inflację to narracja Kremla. I on powiedział, że no, trochę to trzeba poprawić, bo jednego punktu brakuje i tym trzecim punktem był Tusk. Bo to przecież zawsze wina Tuska, tak, to jak nie ma Tuska, to jest za słabo, prawda? Ale też jeden internauta znalazł inną przyczynę inflacji. No tu mamy trzech dżentelmenów. Chyba nie muszę przedstawiać, Morawiecki, Kaczyński, Glapiński, prawda? No i jeszcze w kontekście tej inflacji i Glapińskiego, no to mamy też słynne już nawiązanie do pewnego kardynała. NBP, polityka pieniężna, nie kojarzę. Tak, i jeszcze jeden mem znalazłem odnośnie tego, że Polacy wracają podobno z Anglii do Polski, bo tu taki dobrobyt, no to już pierwszy Polak jest widziany z dziećmi wracający z Anglii po 500+.
800+,
tak, stare przyzwyczajenie, wybaczcie.
Bardzo dziękujemy, Leszku. Rzeczywiście widać, że to 800+ wymiata. Wczoraj patrzyłam na tą ilość memów, to rzeczywiście to rozgrzało Polaków, ale też widziałam najnowszy sondaż, było to, zdaje się, artykuł na Onecie, który pokazuje, że jednak Polacy są sceptyczni do tych nowych pomysłów 800+, także to chyba raczej zła wiadomość dla PiSu i dla Koalicji Obywatelskiej.
I dla katolicyzmu, bo już no, takich objawień jak tam w Parczewie, to już się nie da ludziom mącić w głowach. Tu wcześniej rozmawialiśmy, że po takim średniowieczu, który Polska, no troszkę się w Polsce przedłużyło, to średnie średniowiecze, można tak powiedzieć. Teraz naród się budzi do jakiegoś odrodzenia, do jakiegoś sięgnięcia po rozum, po obiektywne źródło prawdy. Bo wiecie, tu się coś objawiło. Jeden mówi wąsy, drugi oko, Maroko, nie wiadomo co. A my mówimy, Bóg się objawił i to objawienie jest kompletne, zamknięte.
Tak jest.
Już się objawił. Takie Kościół katolicki powinien się odciąć od tego jak najszybciej, bo to jest, można powiedzieć, największe kompromitowanie. To jest jeden wielki mem. To jest kompromitowanie Boga i chrześcijaństwa. Boga, który się objawił najpierw w swoim Słowie, a potem w swoim Synu. Zresztą imię Jezusa to Słowo, Logos, który przyszedł na ziemię, aby umrzeć za nasze grzechy. Takie klękanie przed drzewem. Gdybyśmy zobaczyli zdjęcia gdzieś z jakiegoś Karaibów czy z państw afrykańskich i tam by takie rzeczy, że przed drzewem grupa ludzi klęka i coś tego, to co byś pomyślał? Na czym się różni Parczew? Pytanie do naszych widzów.
Ale ktoś jak wierzy, że tam naprawdę się coś objawiło?
Znaczy, jeżeli jest chrześcijaninem, to właśnie powinien skonfrontować to z Biblią, tak? Bo oczywiście, no właśnie, jak dla mnie tego typu sytuacje pokazują, że ludzie, którzy nie są ugruntowani w Słowie Bożym, no po prostu są zdani na swoje takie domysły, na po prostu jakby są jak dzieci w ciemności, nie? Którzy gdzieś tam chcą coś wymacać, szukają tego Boga, tak jak to przedstawił apostoł Paweł, kiedy mówił do Ateńczyków, tak? Że wy tam właśnie chcecie tak wymacać tego Boga gdzieś, nie? A on, no właśnie, jak tutaj pastor Paweł powiedział, on się objawił bardzo wyraźnie. Mamy, posłał proroków, apostołów, którzy spisali jego słowo i tego się mamy trzymać, tak?
Także też chciałam was zapytać w tym kontekście, bo mówimy o zmieniającej się sytuacji w Polsce, o tym, że coraz więcej nominalnych katolików śmieje się z katolicyzmu, z tych objawień, z różnych wierzeń, praktyk. Pokazujecie na Biblię, zachęcacie, żeby czytać ją samodzielnie, no ale co mają zrobić ci Polacy? Gdzie pójść? Bo mogą sobie poczytać Biblię, mogą przestać chodzić do kościoła, ale potem przychodzi ta niedziela i coś trzeba zrobić. Gdzieś trzeba...
W przypadku adwentystów to sobota.
Lub sobota.
Mówię poważnie. No, różnimy się w tej kwestii.
Tak, tak. W takim razie, jaki jest wasz pomysł na tą alternatywę? Bo przecież wiadomo, że też nasze środowiska mają ograniczoną, póki co rozpoznawalność, zasięg, a jednak Polacy będą nagle potrzebowali jakiejś alternatywy takiej widocznej, żeby wiedzieli, że jeśli nie Kościół katolicki, to jest coś innego.
Znaczy ja widzę na przestrzeni, bym powiedział, ostatniej dekady dosyć, czy może nawet więcej, dosyć dużą różnicę, jeżeli chodzi o to, jak ludzie, którzy gdzieś tam zaczynają czytać Biblię i coś tam zaczyna im świtać, zaczynam widzieć pewną różnicę w reakcji. Bo pamiętam, kiedy ja przeżywałem jako 19-latek takie swoje nawrócenie, kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi, to pamiętam, że jedną z pierwszych moich myśli było to, żeby szukać ludzi, którzy wierzą tak jak ja, tak, żeby mieć cały czas tą społeczność. Ja też jestem bardzo wdzięczny rodzicom, że mimo wszystko wpoili mi coś takiego, że modlitwa, Kościół to są rzeczy ważne. I ja praktycznie, kiedy przeżywałem swoje nawrócenie, nie miałem czegoś takiego, że jak w niedzielę czy w sobotę gdzieś nie byłem na nabożeństwie, tak? Tylko, że w jedną niedzielę tu, ale kiedy już do mnie to dojrzało, to po prostu w następną sobotę poszedłem do kościoła adwentystów. Natomiast dzisiaj, kiedy właśnie tam działam, między innymi na TikToku, to widzę u tego zwłaszcza młodszego pokolenia coś takiego, że okej, jakby chcę zostać chrześcijaninem. Nawet częstokroć ludzie proszą o możliwość chrztu, ale widzę, że jakby dążą do takiej niezależności, tak? Że tutaj się zrazili, natomiast nie szukają jakiejś alternatywy, mówią w takim razie, chyba ja tutaj jedyny sprawiedliwy na tym świecie jestem.
No i że tak powiem, takie TikTokowe chrześcijaństwo, powiedzmy, jest dosyć łatwe, tak? Bo jestem sobie w domu, ja wyznaczam reguły i włączam sobie, kiedy chcę, na przykład jakieś nauczanie, czy jakiś program i mogę słuchać na przykład wielu pastorów czy księży. Także to jest dosyć taka wygodna opcja.
Natomiast ja myślę, że Jezus nigdy nam nie zostawił takiej opcji, prawda, że Jezus powiedział, że zbuduje Kościół. Jeśli mogę jeszcze użyć takiego przykładu, to właśnie w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, apostoł Paweł porównał Kościół do ciała, natomiast głowę do Chrystusa. I zwróćcie uwagę, że dzisiaj często ludzie chcą odciąć Jezusowi głowę, prawda? I powiedzieć, ja tutaj chcę mieć Jezusa, ale Kościół, prawda? I ja poznałem kiedyś takiego człowieka, który właśnie zakochał się w jakiejś tam dziewczynie i mówi, twarz ma taką piękną, ale patrzył na ciało i tutaj gdzieś jakiś celulit, coś ten, i mówi, nie, nie. I w końcu zrezygnował, tak? Bo w twarzy był zakochany, natomiast ciało mu się nie spodobało. I wydaje mi się, że często ludzie, chrześcijanie dzisiaj tak robią, że patrzą na głowę, na Jezusa i mówią, że jestem zakochany, tak? Ale patrzą na ten Kościół czasami, który pozostawia dużo do życzenia, no bo powiedzmy, że Kościół to niejednokrotnie też jest porównywany do szpitala, tak? Że Jezus właśnie przez Kościół leczy ludzi, to jest miejsce, gdzie ludzie dojrzewają. No właśnie, tak? Ale Jezus nie zostawił nam takiej opcji, żeby odciąć teraz mu głowę, mieć Jezusa, a nie mieć tej społeczności, takiej żywej społeczności z Kościołem, nie? Dlatego myślę, że zawsze powinno być to pytanie, żeby szukać tych ludzi, którzy podążają za Biblią, z którymi mogę się w jakiś sposób utożsamić, nie?
Pastor Paweł Chojecki.
No tu oczywiście jest wolność wyboru Kościoła także, ale jeśli chcemy być posłuszni Jezusowi, no to tak jak pastor Marcin powiedział, no musimy iść za nakazami Jezusa, które mówią, że powinniśmy się zaangażować w służbę razem z innymi chrześcijanami. Mm-hmm. Razem z innymi chrześcijanami. Ta analogia ciała jest całkowicie jasna. Miałem kazanie, nie potrzebuję cię, no to jest właśnie fragment już 2000 lat temu niespełna pojawiło się takie myślenie, że ktoś nie potrzebuje Kościoła, nie podobasz mi się, tam pokłóciliśmy
się, czy coś. To jest być może na zasadzie niezrozumienia istoty chrześcijaństwa, że jakby chrześcijaństwo to Bóg tego nie zaplanował, także nam przekazał informację sam.
Oczywiście najważniejsza prawda to jest Jezus umarł za twoje grzechy, czyli sprawa zbawienia. To jest kluczowe. Mhm. Ale potem Jezus zaprasza ciebie do służby jako jego ambasador. Nie? To jest jasno w liście do Koryntian, drugi list do Koryntian, piąty rozdział, możecie sami sobie sprawdzić, do tego zawsze zachęcamy. Nie słuchaj, co mówi jeden czy drugi pastor, ale zawsze sprawdzaj. Nie masz Biblii, wyślemy ci, płacisz za koszt wysyłki, a jak już tam nie masz, to tam też poproś, to jakoś ci dostarczymy, może przez jakąś naszą grupę biblijną, czy klupić pod prąd. Także Jezus zamierzył, żebyśmy razem dokonali pewnego dzieła. I tym dziełem jest ewangelizacja narodów. Dla nas żyjących dzisiaj, no to jest dla nas Polaków ewangelizacja narodu polskiego. Czyli nie masz się tylko cieszyć swoim zbawieniem, ale teraz, kiedy już dostałeś, to tak jak już jesteś syty, to pomyśl o głodnych. Mhm. I teraz pomyśl, jaka jest najefektywniejsza służba, żeby Polacy masowo poznali zbawienie w Jezusie Chrystusie. Czy tylko twoje indywidualne chrześcijaństwo, tak jak powiedziałeś, no, że tam coś zrobisz w internecie, coś tam skomentujesz i tak dalej, czy tak jak Jezus nakazał, złączenie swojego wysiłku z innymi chrześcijanami we wspólnocie. Jaki chcesz Kościół wybrać? To jest twoja wola, twoja mądrość. Czytaj Biblię, rozmawiaj z pastorami, ale nie udawaj, że wolą Jezusa jest to, żebyś był sam. To jest wola diabła.
Dlatego w tym kontekście szczególnie was dzisiaj zachęcamy do kontaktu. Mamy tutaj w środowisku Iść Pod Prąd ten piąty chrześcijański, mamy projekt Mega Kościół, ale również mamy kluby Idź Pod Prąd, czyli też takie działania bardziej społeczne, polityczne. Piszcie do nas kontakt@idzpodprad.pl. Jeśli chodzi o Idź Pod Prąd, środowisko Idź Pod Prąd, mamy już niedługo zjazd widzów Idź Pod Prąd tutaj w Lublinie 8 czerwca, także na naszej stronie idzpodprad.pl znajdziecie formularz zgłoszeniowy. Czekamy, bo to też nam przyświeca nie tylko działania w internecie, ale również w realu. Mam również wyniki sądy, także już za chwilę wam zaprezentujemy. Czy protestanci w Polsce mają równe prawa z katolikami? Tak, 8%, nie, aż 87% i nie wiem, 5%. Także to są odpowiedzi naszych widzów. Tak sobie myślę, że skoro tak wielu z nas twierdzi, że protestanci nie mają równych praw z katolikami, no to jest taka sytuacja, wobec której no nie warto być obojętnym. Trzeba też również coś działać i tutaj też ty zapowiadałeś różne postulaty. Teraz mamy zbliżające się wybory, także być może to jest właśnie czas dla protestantów, żeby jakoś zaznaczyć tą swoją obecność i brak zgody na dyskryminację.
To jest ważne, że kiedy w jakiejś społeczności bez właściwych przyczyn komuś odbiera się prawa, bo na przykład ktoś jest złodziejem, nie? No to odbiera mu się pewne prawa obywatelskie, nie? Ale mówię, nic złego nie zrobił, nie? Jest, inaczej wierzy, inaczej myśli, ma inne tam poglądy polityczne, inaczej się ubiera, no nie wiem, co tam jeszcze inaczej, nie, nieistotne. Jeśli odbiera się komuś takiemu z rozdzielnika władzy, czyli władza decyduje, tym nie damy praw, to znaczy, że każdy jest zagrożony. To kiedyś taki protestancki pastor z Niemiec w czasach hitlerowskich to w tym sławnym wierszu przyszli po komunistów, nie protestowałem, no bo nie byłem komunistą, nie, chyba najpierw przyszli po Żydów, chyba tak się zaczyna, nie protestowałem, nie byłem Żydem, przyszli po komunistów, tam czy tam później przyszli po socjaldemokratów, później po związkowców, no nie protestowałem, bo nie byłem żadną z tych grup, a potem przyszli po mnie, nikt nie protestował. No. To tak będzie. To tak będzie. Nie zaprotestujesz dziś. To już zresztą media głównego nurtu i różne inne media się dzisiaj przekonały. Już mają procesy o to, że na przykład skrytykowały tam osadnie podręcznik.
To już się dzieje.
To już się dzieje. Ja mówiłem, zamilczycie. Nasz proces, telewizji Idź Pod Prąd i mój osobiście, przyjdą po was. No i już przychodzą.
Zobaczymy, czy dziennikarze również zdadzą ten egzamin i powiedzą o procesie pastora Chojeckiego. Wiemy, że kiedy w wyroku pierwszej instancji zostałeś skazany, wtedy wszystkie media o tym powiedziały. Później w trakcie apelacji już jest cisza. Tutaj wyjątkiem ostatnio Kurier Lubelski, który zresztą nie został wpuszczony na salę rozpraw. Tak, pozytywnym wyjątkiem. A ja chciałam jeszcze króciutko przejść do waszych odpowiedzi. Bardzo dziękujemy. Dlaczego warto interesować się procesem pastora Chojeckiego i jaki to może mieć wpływ na nasze życie? Bożena Szymańska. Procesem pastora trzeba się interesować, ponieważ prześladowanie go za słowa jest haniebne. I tylko kraje reżimowe, komunistyczne stosują takie metody. Oprócz zainteresowania trzeba również protestować przeciwko tym zamordystycznym pisowskim działaniom, ponieważ może to dotyczyć każdego z nas. Bardzo dziękujemy. Dla Bożeny torba. Idziemy po wolność. Także czekamy, Bożeno, na twój adres do wysyłki. Prosimy pisać na kontakt @izpodprat.pl.
To jeszcze proszę taki bardzo bonus, bo mówiliśmy o tych objawieniach parczewskich, nie? Jeśli by ktoś chciał zobaczyć, czy zapoznać się z prawdziwym znakiem, dowodem tego, że Bóg zaingerował w historię, to Biblia wskazuje na jeden znak. Znak Jonasza. Znak zmartwychwstania. To właśnie na tym znaku Bóg chce, abyśmy skoncentrowali swoją uwagę. Nie na świętej lipce, czy nie wiem, to brzoza. Nie, to brzoza nie była jakieś inne. Brzoza jest dość charakterystyczna, nie? Na zmartwychwstaniu. I Bóg zarówno z przeszłości, czyli z proroctw Starego Testamentu, tu Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest szczególnie mocny w tym obszarze, nie? No to wiem, przecież i archeologia biblijna, dzisiaj mówiliśmy o tej książce z lat 80, bardzo fajna pozycja. I w przeszłości mamy dowody tego, że Jezus, Mesjasz przyjdzie, jak przeżyje życie, jak zginie, co się stanie nawet z jego tam szatami, kośćmi i tak dalej. Te wszystkie proroctwa są ze Starego Testamentu. Potem mamy świadków zmartwychwstania apostołów i innych z tamtego czasu, a potem jeszcze mamy to, co się stało po zmartwychwstaniu. Chcesz zbadać? To ja ci wyślę od razu, tu już jako bonus, PDF książki Zmartwychwstanie. Nie szukaj świętych lipek. Skoncentruj się na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Także to dzisiaj bonus od pastora Pawła Chojeckiego. A jeśli chodzi o PDF magazynu Idź Pod Prąd, najnowszy numer, to zwycięzcy Krzysztof Cymbor i Irena Gołuchowska. Już wcześniej czytałam wasze komentarze. Piszcie proszę na adres kontakt@izpodprad.pl i wyślemy wam już dzisiaj PDF najnowszego magazynu Idź Pod Prąd. Bardzo dziękujemy wszystkim za aktywny udział. Mamy również super czat wsparcie naszej telewizji z wczoraj. Grzegorz Dorecki. Bardzo dziękujemy i wszystkiego najlepszego, bo wczoraj Grzegorz obchodził urodziny.
50 zdaje się, tak? Jakoś tak?
Zdaje się tak, coś około.
Coś tak, jakoś taka okrągła.
Dokładnego PESEL-u nie znam Grzegorza, ale wszystkiego najlepszego. A teraz krótki klip, lecimy po wolność.
Obaj kochają wolność, obaj chcą zmienić Polskę. Próbowali to zrobić już za komuny. Nie poddali się mimo przeciwności. Teraz połączyli siły. Misjonarz muzyk Joe Łosiak, współpracownik księdza Blachnickiego, twórcy Oazy, niewygodnego dla komunistów i biskupów. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny największej chrześcijańskiej telewizji w Polsce. Po raz pierwszy razem w USA zapraszamy na spotkanie z Polonią. Lecimy po wolność. Chicago, 26-28 maja, środkowa Floryda, 2-4 czerwca. Przyjdź, przeżyj wspólnotę, zainspiruj się, dołącz. Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na kontakt@idzpodprąd.pl.
Także jak Bóg da, za kilka dni lecimy po wolność. Trasa spotkań z pastorem Pawłem Chojeckim i z Joe Łosiakiem w Stanach Zjednoczonych 26-28 maja, okolice Chicago, a 2-4 czerwca środkowa Floryda. Tutaj na planszy widzicie spotkania, szczegółowe dane. Również mamy wydarzenie na Facebooku Lecimy po wolność. Tam na bieżąco będziemy was informować. Kto chce wiedzieć więcej, piszcie naszego maila. A ja na zakończenie dzisiejszego programu chciałam jeszcze pastora dopytać, bo w sumie to mnie intryguje, skąd ta nazwa siłownia dla ducha? O co chodzi?
No, ludzie stawiają na to, żeby rozwijać, wzmacniać swoje ciało, natomiast ta nazwa jakby wyraża tę ideę, żeby też pomyśleć o swoim duchowym życiu, tak, żeby wzmacniać się duchowo i też te materiały, które tam zamieszczam, no mają taki gdzieś cel, prawda, żeby ludzie mogli też duchowo się rozwijać, wzrastać, no bo to też jest ważne, tak, że dobrze, że ktoś się przebudzi, prawda, gdzieś tam odda swoje życie Bogu, ale to dopiero początek chrześcijańskiego życia, prawda? Więc Biblia na wielu miejscach właśnie zachęca do tego, żeby wzrastać, żeby iść do przodu, iść pod prąd.
Jeszcze może trochę dopowiem, no bo siłownia, no to ze sportem się kojarzy. No Marcin, jak pewnie nie chciałby tam się sam chwalić, no to ja pochwalę, no jest utytułowanym taekwondeką, chyba tak trzeba powiedzieć.
Tak, bardzo utytułowany.
No, jakieś medale, medal na imprezie międzynarodowej, no to jest jasne. Coś. Także chyba stąd też wybrałeś to porównanie, zresztą biblijne, porównanie takiego właśnie wysiłku sportowca do osiągnięcia najwyższej formy i tego wieńca olimpijskiego.
No apostoł Paweł też idzie w taką stronę, tak, że w tych świeckich sportach ludzie dają z siebie wszystko, prawda, wylewają siódme poty, wstrzymują się od różnych rzeczy i dlatego, jakby mówi, tym bardziej w tych duchowych rzeczach. Nie?
Amen. No. Amen. Pozdrawiamy też naszą mistrzynię z Trójmiasta. Mistrzynie karate też w podobnych obszarach, sporty walki. Małgorzata Zabrocka i całą rodzinę to też właśnie nasz klub i grupa biblijna Trójmiasto tę sondę przygotowali.
Także bardzo dziękujemy. Rzeczywiście inspirująca nazwa Siłownia dla Ducha. Też dzisiaj wiele pozytywnych głosów do pastora i też podziękowania za dzisiejszy program. Dziękujemy bardzo.
Za zaproszenie.
My się bardzo miło. Cieszymy. I właśnie też przyjazd pastora jest taki dla nas, myślę, zagrzewający do boju o wolność i też przed najbliższą rozprawą już ten poniedziałek. Dziękujemy bardzo za przyjazd do Lublina, za poświęcony czas. No i miejmy nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie wybierało właśnie wolność, ale też, tak jak pastor przed chwilą powiedział, taki codzienny trud właśnie na siłowni, na duchowej siłowni. Także bardzo dziękuję. Był dzisiaj z nami pastor Marcin Knapik. Dziękuję.
Dziękuję.
I pastor Paweł Chojecki.
A ja podziękuję twojej żonie, że zgodziła się na rozłąkę. No dzieci, jeśli rozumieją, też wam bardzo dziękuję, że tatę tuście nam wypożyczyli na kilka dni. No i pozdrowienia.
To jeśli jeszcze ja mogę coś powiedzieć.
Proszę bardzo.
Proszę.
To może... Bo tutaj też wspominałem, że mam trochę taki sentyment, ponieważ mój tata też kilka lat temu, oglądając właśnie waszą telewizję, no zdecydował się też na pewne kroki w swoim duchowym życiu. Z tego, co się orientuję, miał oglądać, więc tata, pozdrawiam cię serdecznie.
No ja mam teraz proces za takie gadki.
No właśnie.
Ale jak widzicie, jest owoc tego duchowy, także cieszymy się bardzo, bo to są ważniejsze sprawy niż te kłopoty ziemskie.
Gdybyś nie był skuteczny, to myślę też i tego procesu by nie było. Także to dziękujemy też za...
Pozdrowienia dla taty, naszego widza.
Za te miłe słowa. Pozdrawiamy, a my już kończymy program Idź Pod Prąd na żywo. Dziękuję, że byliście z nami, że braliście aktywny udział i widzimy się jeszcze o 17:00 serwis informacyjny, a o 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka. Do zobaczenia.
Możesz mieć swój wkład w rozwój IPP TV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy Cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje, jak to zrobić. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie.